Południe Wnet.
I oczywiście warto czytać Kurier Wnet, tak jak i warto słuchać Radia Wnet. Przy telefonie Independent Trader. Dzień dobry panu.
Dzień dobry, witam serdecznie.
No to zaczynamy wycieczkę po krajobrazie, właściwie w trakcie bitwy, bo tak wygląda gospodarka światowa. Co dziś się zdarzyło na giełdach, o czym warto wiedzieć?
Znaczy dziś mamy po prostu kolejny dzień spadków. Jest to trochę zaskakujące, dlatego że wczoraj w nocy Fed bardzo silnie ściął stopy procentowe, zapowiedział zwiększenie do druku. Generalnie działań, które tak czy tak były tylko kwestią czasu, kiedy zostaną wdrożone. Natomiast na rynkach tak czy tak mamy pełną panikę. Jak dla mnie jest to bardziej efekt nie tyle samego koronawirusa, co jest to po prostu odreagowanie bardzo, bardzo długiej hosty, która się rozpoczęła w 2009 roku, w trakcie której kapitał bardzo nierównomiernie szedł w większości, szedł do Stanów Zjednoczonych, rynki krajów rozwijających się, takich jak na przykład Polskę, omijał szerokim łukiem. I mieliśmy taki efekt potężnego rozwarstwienia. Mieliśmy bardzo drogie ceny, bardzo wysokie ceny akcji w Stanach Zjednoczonych, skrajnie wysokie. Powiedziałbym nawet, że ceny akcji w Stanach Zjednoczonych względem reszty świata były najbardziej przewartościowane względem innych rynków od 1969 roku. Jest to o tyle ważne, że jeżeli w Stanach dochodzi do spadków, to one natychmiast rozlewają się na cały świat. I koronawirus tak naprawdę jest tylko uzasadnieniem tego, co teraz się dzieje na rynkach. On oczywiście będzie miał przeogromny wpływ na rynki finansowe, dlatego że w Europie, w Stanach Zjednoczonych mamy różnego rodzaju formy stanu wyjątkowego, czy tam stanu epidemiologicznego, w trakcie którego większa część gospodarki tak naprawdę jest wyłączona z działania. Będzie się to przekładało negatywnie oczywiście na zyski przedsiębiorstw, na przychody i tak dalej. Generalnie można powiedzieć, że spora część globalnej gospodarki bardzo poważnie zwolni na przestrzeni kolejnych dwóch, trzech kwartałów. Zobaczymy, jak to się dalej rozwinie. Co właśnie ma uzasadnienie w spadających cenach. I to już nie jest tylko tak, że spadają ceny ryzykownych aktywów, takich jak na przykład akcje. Bardzo się niedawno tąpnęło złoto, srebro, ale tutaj efekt jest po prostu taki, że są wezwania, co ma margin call na największych tych giełdach. Po prostu ludzie, którzy w zalewarowany sposób obstawiali wzrost niektórych aktywów, jeżeli dochodzi do spadku, dostają po prostu wezwania do uzupełnienia depozytu i mamy po prostu ogólnoświatową panikę. Także największe instytucje finansowe wyprzedają, co mogą, żeby po prostu pozyskać jak najwięcej wolnej gotówki. Banki centralne też uruchomiły niesamowity dodruk. Tak, żeby skalę pokazać, jak pomiędzy rokiem 2017 i 2019 Fed redukował swój bilans, czyli wyprzedawał aktywa skupione za świeżo wydrukowane pieniądze, no to przez półtorej roku wyprzedał aktywa za 600 miliardów dolarów. Czyli można powiedzieć, że zredukował bilans swój o 600 miliardów. Ostatnio w ciągu kilku dni zapowiedziano zwiększenie bilansu o 1,5 biliona. Czyli po prostu kreujemy z powietrza walutę, dostarczamy ją tym samym bankom inwestycyjnym po to, żeby uspokoić sytuację na rynkach finansowych. Póki co nie udaje się.
Ale czy...
I raczej kolejne tygodnie też nie przyniosą specjalnie uspokojenia sytuacji, dlatego że patrząc, w jaki sposób zwiększała się skala epidemii w Azji, czyli tam, skąd się to zaczęło, no to w Europie pewnie będziemy mieli, w Europie, w Stanach Zjednoczonych, będziemy mieli kulminację zarażeń pewnie gdzieś w okolicy połowy kwietnia.
Czyli jeszcze co najmniej miesiąc do tej kulminacji. Ale czy to jest tak, że w tej chwili dzieje się na giełdach to samo, co w 2008 roku i reakcja jest banków centralnych bardzo podobna, czyli dofinansowanie banków inwestycyjnych, wielkich korporacji po to, żeby ci wielcy nie upadli, czy też jest jakaś inny rodzaj reakcji na te zdarzenia związane z spadkami na giełdach?
Już mówię, w 2008 roku tak naprawdę, siódmym, jak zaczęły się tylko spadki, które zostały spotęgowane w 2008 roku po bankructwie Lehman Brothers, banki centralne na całym świecie rozpoczęły proces obniżek stóp procentowych i mniej więcej o 5% ścięto stopy. Było z czego schodzić, dlatego że w 2007 roku mieliśmy relatywnie wysokie stopy procentowe, więc można było je ściąć do zera. Natomiast rynki finansowe przyzwyczaiły się później do niskich stóp procentowych, W związku z czym nie dało się podnieść stóp procentowych, nie wywołując jednocześnie krachu. Fed jako jeden z nielicznych banków centralnych w 2008 roku, 2018, próbował podnosić stopy procentowe i podniesiono je nieznacznie. Natomiast pod koniec 2018 roku już rynki finansowe, czyli rynki akcji, obligacji, metali szlachetnych, surowców, szczególnie te zalewarowane, uzależnione były tak od darmowego kredytu, że nieznaczne podniesienie stóp procentowych doprowadziło do mini paniki. Pomiędzy grudniem, październikiem 2018 roku, a 25 bodajże grudnia, ceny akcji tąpnęło 19,5%. I wtedy Fed wycofał się całkowicie z przyszłych podwyżek. Zapowiedziano, że już więcej stopy procentowe nie wzrosną, najprawdopodobniej zostaną obniżone, po to, żeby spadki nie przekroczyły 20%. Czemu akurat te 20% jest tak ważne? Dzisiaj 80% wszystkich transakcji odpowiedzialne są automatyczne algorytmy transakcyjne. Jeżeli spadki na S&P przekraczają 20%, to mamy pełną bessę. Dlatego dzisiaj, po przekroczeniu tych 20%, tak ciężko jest bardzo poważnymi działaniami ze strony banków centralnych powstrzymać spadki. Zresztą dzisiaj też nie ma możliwości obniżenia stóp procentowych, no bo jeżeli stopy procentowe w 2008 roku były na poziomie 5%, później je ścięto do zera, no to weszliśmy 5%, a teraz nie ma takiej możliwości. W strefie euro przed wybuchem tego kryzysu mieliśmy stopy procentowe ujemne, w Japonii mieliśmy ujemne, w Szwajcarii mieliśmy ujemne, tylko z dużych gospodarek w Chinach oraz w Stanach Zjednoczonych były dodatnie stopy. Tylko to też one były niskie. No, 2% to jest nic, więc jak te stopy zostały teraz ścięte, to nie wywołuje żadnej tak naprawdę krótkoterminowej reakcji dla gospodarki. W 2009 roku też rozpoczęto program do druku i skupu aktywów, przepraszam, w 2008 pod koniec roku. Po to, żeby skupić obligacje na przykład amerykańskie, żeby sprowadzić ich rentowność do jak najmniejszych poziomów. Niektóre banki centralne, jak na przykład Bank Japonii, za świeżo drukowane pieniądze skupował akcje, żeby powstrzymywać spadki. I ta polityka była kontynuowana. Dzisiaj po prostu mamy jeszcze na tyle wysokie wyceny akcji, zwłaszcza w Stanach Zjednoczonych, które odpowiadają za połowę kapitalizacji wszystkich rynków, że one mają po prostu jeszcze z czego spadać.
Ale to jest tak, że samo w sobie ujemne stopy procentowe to jest rzecz niezrozumiała, bo na minusie nie można zarobić. Jak się pożycza pieniądze po to, żeby stracić trochę pieniędzy, to zdrowy rozsądek coś mówi takiego, że nie, że to jest wszystko na jakichś dziwnych nogach i dziwnym zwierzakiem, tak na dobrą sprawę, koronawirusem jest gospodarka światowa.
Dokładnie. Banki centralne od dawna nie robią niczego, co bazuje na jakichś zdroworozsądkowych zasadach. Wprowadzono stopy procentowo ujemne nie po to, żeby pobudzić gospodarkę, bo to nigdy nie działało i nigdy nie będzie działać. Wprowadzono to po to, żeby zdewaluować globalne zadłużenie, które narosło odkąd Nixon w 71 roku zerwał link do złota. W 71 roku globalny dług, czyli pełne zadłużenie rządów, korporacji oraz osobiste, czyli tak jak na przykład my zaciągamy kredyty, było na poziomie mniej więcej 100% globalnego PKB. Dzisiaj jest na poziomie 350%. Żeby ten dług sprowadzić do rozsądnych poziomów, są dwa wyjścia. Albo należy obciąć stopy procentowe do zera i wywołać wysoką inflację, a inflacja nam rośnie globalnie już od 2016 roku. Już dzisiaj nawet jest w Polsce na poziomie 4,7%. I ona będzie w dłuższym terminie rosła. Czyli mamy wysoką inflację, utrzymujemy niskie stopy procentowe, więc dług w ujęciu realnym nam się dewaluuje. I to jest metoda zawsze preferowana przez bankierów, przez polityków, bądź druga metoda, pozwolenie na kaskadę bankructw. Tyle, że to jest metoda, której po prostu wszyscy się boją. Po pierwsze dlatego, że jeżeli dochodzi do masowych bankructw, to bardzo ciężko jest kontrolować sytuację. Politycy jej nie lubią, dlatego że tracą poparcie. No, nikt nie chce być u władzy, nikt nie chce być tym politykiem, za czasów którego doszło do upadku jednego czy drugiego banku. I bankierzy też jednocześnie nie chcą takiej kontrolowanej, deflacyjnej spirali, w trakcie której długi się odpisuje. Dlatego, że wtedy można bardzo łatwo stracić kontrolę. A bankructwa państw jeszcze do niedawna były czymś zupełnie normalnym. Jeżeli dany kraj się zadłużał ponad miarę, w pewnym momencie nie był w stanie obsługiwać zadłużenia i dochodziło do po prostu bankructwa.
No dobrze, ale natomiast to teraz, przekładając to trochę na taki język życia, jeżeli duzi nie... Ktoś musi zapłacić za ten kryzys, za każdy kryzys ktoś musi zapłacić. Kto w tym wypadku zapłaci za to, co się dzieje?
Tak jak zawsze, klasa średnia. Dlatego, że... Może inaczej. Ja nie wiem, w jaki sposób dokładnie się rozegrają kolejne tygodnie. Natomiast w dłuższym terminie banki centralne obniżą jeszcze bardziej stopy procentowe, czyli w Eurolandzie, w Szwajcarii, w Japonii, jeżeli mamy już negatywne stopy procentowe, one będą sprowadzone najprawdopodobniej jeszcze bardziej do jeszcze bardziej absurdalnych, negatywnych stóp. Być może w Stanach zakończą się na zerze, a być może zostaną wprowadzone negatywne stopy. Te wszystkie programy, o których dzisiaj rozmawiamy, czyli te programy ratunkowe, niby dla gospodarki i tak dalej, to jest nic innego, jak wprowadzenie do gospodarki dodatkowych pieniędzy przy tej samej ilości dóbr i usług. Dlatego, że jeżeli w tym momencie w efekcie koronawirusa gospodarka spowalnia bądź jest zatrzymana, to na rynek trafia mniej dóbr, mniej usług, ale tą samą ilość będą ścigały dużo większa ilość środków płatniczych, dlatego że banki centralne do dróg teraz będą prowadziły kierowały w dwóch strumieniach. Po pierwsze na rynki finansowe, żeby uspokoić sytuację. Po drugie do realnej gospodarki, czyli będziemy mieli coraz większe deficyty budżetowe, które będą finansowane właśnie do drugie. Nie będzie czegoś takiego jak hiperinflacja czy ucieczka od waluty jednego kraju do drugiego, dlatego że wszystkie kraje będą tą politykę realizować w skoordynowany sposób.
Czyli będą...
A skoordynowane dlatego, że właśnie polityka banków centralnych jest nieustannie koordynowana w Banku Rozrachunków Międzynarodowych, w Bazylei. Więc będziemy mieli coraz wyższą inflację, którą będzie widać po cenie metali szlachetnych oraz surowców, bo to są dwie grupy aktywów, które najsilniej zyskują podczas rosnącej inflacji. Kto za to zapłaci? Klasa średnia, która nie wiedzą, co zrobić z oszczędnościami. Będzie trzymała oszczędności na lokatach, które są dużo niżej oprocentowane niż chociażby oficjalna inflacja, nie mówiąc o rzeczywistej inflacji, oraz obligacjach rządowych. Będziemy mieli podobny scenariusz do tego, co się działo w Polsce w latach 80., w latach 90. No niestety, ale zawsze klasa średnia płaci za działania bankierów centralnych.
Tylko jak popatrzymy na klasę średnią amerykańską, ona już za wiele kryzysów zapłaciła i nie wiadomo, czy stać ją na to, żeby zapłaciła za kolejny kryzys.
Tak długo, jak ludzie nie rozumieją, jak wygląda system finansowy, tak długo będą oskarżać za kryzys polityków. A politycy się zmieniają. Jest pewna grupa, która się nie zmienia. To jest grupa, która kontroluje podaż pieniądza, która kontroluje stopy procentowe. Tu jest prawdziwa władza.
Dobrze. I czy ta prawdziwa władza, czyli władza finansowa, będzie miała zyski z tego wszystkiego, co dzieje się na giełdach i w realnej gospodarce na świecie?
Tu nie chodzi o zyski, chodzi o kontrolę. Na pewnym poziomie, posiadając pewne aktywa, kolejny przyrost aktywów, kolejny przyrost waluty nie ma dużego znaczenia. Chodzi tak naprawdę o walutę i o kontrolę i o przejście z obecnego systemu do kolejnego systemu. Obecny system tak naprawdę rozpoczął swoją destrukcję w 1971 roku. Mieliśmy bardzo przyzwoity system Bretton Woods od czasu II wojny światowej do 1971. Reżim sztywny kursów walutowych, powiązanie pośrednie większości walut do złota, dlatego że większość walut była powiązana do dolara, a dolar był sztywno powiązany do złota. Po 1971 roku przeszliśmy do systemu, w którym każdy bank centralny czy poszczególny rząd może zwiększyć podaż waluty w mniej bądź bardziej kontrolowany sposób. I ten system dzisiaj się chyli ku upadkowi i bankierzy o tym wiedzą. Dlatego między innymi od 2008 roku banki centralne nieustannie zwiększają zakupy złota, dlatego że zdają sobie sprawę, że w pewnym momencie ten obecny system w jakiś sposób upadnie i będziemy musieli przejść do czegoś innego. Ja nie wiem, czy to będzie system oparty na SDR, czyli Special Drawing Rights, czyli walucie emitowanej przez banki centralne. Czy przejdziemy do jakiegoś systemu kryptowalut, ale nie Bitcoina, nie Ethereum, tylko walut emitowanych albo przez korporacje, albo przez poszczególne rządy, albo przez poszczególne banki centralne, dlatego że w ten sposób można wyeliminować gotówkę. I to jest też nadrzędny cel, dlatego że nie mając gotówki, stajemy się niewolnikami systemu, dlatego że system wie o każdym kroku, który robimy. I niestety bardzo łatwo jest nas w takim systemie zakleszczyć, zablokować. Jest bardzo łatwo w razie potrzeby nagle przestrzec nasze wszystkie oszczędności. Siła wyższa, wszystkim, którzy mają, nie wiem, na koncie więcej niż 100 tysięcy, zabieramy 10 czy 15% jednorazowo. A takich jednorazówek jest, było i będzie mnóstwo. Także nie mając możliwości ucieczki do gotówki, stajemy się zakładnikami i tak naprawdę o to chodzi. Już teraz przy okazji koronawirusa słyszymy, że musimy wyeliminować gotówkę, bo wirus się przenosi poprzez banknoty. Nie wiem, czy się śmiać, czy płakać, no ale...
Ale proszę, proszę powiedzieć właśnie, gdzie się mówi o takich rzeczach, jak wiele można wyczytać, kto z ważnych, nie wiem, polityków albo tych posiadaczy mówi o tym, że świat powinien pozbyć się gotówki.
Większość polityków na odpowiednio wysokim szczeblu znalazło się tam, dlatego że grają do jednej, przepraszam, bramki, z największymi instytucjami finansowymi. W czyim interesie jest eliminacja gotówki? Obniżenie limitów przelewów, obniżenie limitów posługiwania się w ogóle gotówką. W interesie sektora finansowego. Więc jeżeli słyszymy z ust jakiegokolwiek polityka, że trzeba ograniczyć posługiwanie się gotówką, to wiemy, że on jest na smyczy międzynarodowej finansjery.
Ale dlaczego to jest, ale to proszę tylko wytłumaczyć, dlaczego to jest w interesie sektora bankowego?
Przyjrzyjmy się obecnej sytuacji. Ludzie, mając obawy o to, czy dany bank jest wypłacalny, lecą do bankomatów i lecą do oddziału banku wyciągnąć gotówkę. W pewnym momencie bank może stać się niewypłacalny, bądź może wpaść w problemy, jeżeli udzielił zbyt dużo kredytów, mając zbyt mało depozytów jako zabezpieczenie. Jeżeli wyeliminujemy gotówkę, eliminujemy automatycznie możliwość ranu na banki. To jest dlatego właśnie, eliminacja gotówki jest w interesie całego sektora finansowego. Dodatkowo, przy wyeliminowaniu gotówki, jeżeli każdą transakcję mamy zarejestrowaną w systemie, nawet najdrobniejszą, cały system jest nagle uszczelniony i tracimy resztki prywatności.
Jest
A już dzisiaj chociażby Urząd Skarbowy tylko na skutek zwykłego podejrzenia może zablokować konto na 3 dni, które może następnie zostać wydłużone na 30. Więc jeżeli poszczególne rządy, wykorzystując tylko i wyłącznie obecną legislację, mogą zablokować komuś dostęp do pieniędzy na okres, nie wiem, 30 czy 90 dni, no to my już dzisiaj żyjemy w świecie orwellowskim, nie zdając sobie z tego sprawy.
I to na skutek tego właśnie kryzysu może pójść krok dalej, bo po każdym kryzysie jesteśmy krok bliżej tego świata, o którym pan mówi.
Tak. Po każdym kryzysie śruby się przykręca, dlatego że politycy doskonale zdają sobie sprawę i otwarcie przyznają, że żadnego kryzysu nie można zmarnować. Rozwiązania, które w normalnych czasach w życiu by nie przeszły, bez echa najmniejszego przychodzą wtedy, kiedy ludzie są wystraszeni. Za każdym razem, jeżeli ludzie na szczytach władzy chcą przeprowadzić jakieś zmiany, muszą wymyślić kryzys w jakiś sposób, nakręcić go, nakręcić spiralę strachu, a następnie zaproponować rozwiązania, które już dawno były gdzieś tam w przygotowaniu.
I te, o których pan mówi, myśli pan, że są przygotowywane albo nawet przygotowane?
One są przygotowane od dawna. Pytanie tylko, które siły wygrają, dlatego że globaliści od dawna próbują wyeliminować gotówkę, ale w wielu przypadkach rodzą się oddolne ruchy zmierzające do nakazu utrzymania gotówki. Szwajcarzy na przykład, bardzo mądry naród, oni są przywiązani do gotówki. W sytuacji, w której cały świat eliminuje największe banknoty, Szwajcarzy planują wprowadzenie banknotów o jeszcze większych nominałach. Druga rzecz. W Stanach Zjednoczonych jest ogromna presja na całkowite wyeliminowanie gotówki. Każdy, kto posługuje się gotówką, jest zrównany z terrorystą, z kimś, kto unika płacenia podatków. Ludzie się w głowie nie mieści, że ktoś może chcieć zachować dla siebie resztki prywatności. A jednocześnie niektóre władze stanowe nakazują poszczególnym sklepom przyjmowanie gotówki. Sklepy, które odmawiają przyjmowania gotówki, są karane. I dobrze, dlatego że gotówka to jest wolność, gotówka to jest prywatność.
A proszę powiedzieć...
I musimy bronić prawa do prywatności, to jest jak ostatnio stoję, bo inaczej się obudzimy naprawdę w świecie, w którym... No,
ale jaki mamy na to wpływ? Na razie siedzimy w kwarantannach, w związku z powyższym możemy w radiu o tym porozmawiać, ale wpływu niespecjalnie mamy na decyzje świata wielkich finansów. A proszę powiedzieć, po której stronie jest Donald Trump?
Zdecydowanie, jak dla mnie, po stronie Stanów Zjednoczonych. Jest pierwszym prezydentem od Stanów Zjednoczonych od wielu, wielu lat, który zaczął zbijać globalizm. Największym konkurentem do zdetronizowania Stanów Zjednoczonych są Chiny. I za czasu czy to Clintona, czy Obamy, jednego bądź drugiego Busha, mieliśmy rozwijanie polityki takiej globalistycznej, na której, której największym beneficjentem były globalne koncerny, które ze Stanów Zjednoczonych wytransferowały ogromną ilość miejsc pracy do Chin, później do Indii, do Bangladeszu, Wietnamu i tak dalej. Dzięki czemu były w stanie generować jeszcze większe zyski. Trump zaczął to zwijać. Dlatego, że największym beneficjentem, poza największymi korporacjami globalizacji, były Chiny. Rozpoczął wojnę celną z Chinami, która niestety jest bronią obosieczną, ale zdecydowanie dużo silniej uderza w Chiny niż Stany Zjednoczone. Trump jest jednocześnie pierwszym prezydentem od wielu, wielu lat, który nie rozpoczął jeszcze żadnego kolejnego konfliktu. Także żadnego nie wygasił.
A proszę powiedzieć, dwa pytania, bo już zbliża się godzina 18. Koronawirus jest, i tu mówię w cudzysłowie, tak, ale jest sprzymierzeńcem polityki Trumpa, czy też jest obojętny z tego punktu widzenia?
Jest negatywny.
Negatywny.
Jest negatywny. W interesie Trumpa było utrzymanie spokoju na rynkach finansowych.
Czyli...
Gdyby udało się Trumpowi utrzymać wysokie ceny akcji i wysokie ceny nieruchomości, miałby reelekcję w kieszeni.
A tak jest znak...
W tym momencie stoi to pod znakiem zapytania. Ale dlatego, że dla przeciętnego Amerykanina wzrost gospodarczy to są wysokie ceny akcji i wysokie ceny nieruchomości. Teraz, żeby utrzymać w miarę wysokie ceny nieruchomości, Trump wymusił na Fedzie obniżenie stóp procentowych do zera. Właśnie zniesiono całkowicie rezerwę obowiązkową, czyli banki mogą wykreować dowolną ilość kredytów, co krótkoterminowo da impuls dla gospodarki. Długoterminowo bardzo podnosi ryzyko w systemie.
Które jest, to ryzyko jest i tak duże. Ale gdy zapytałem się, po której stronie jest Trump, to wiadomo, że po stronie Stanów Zjednoczonych, ale czy po stronie gotówki, czy likwidacji gotówki?
Nie jestem w stanie odpowiedzieć na to pytanie.
To może...
W samych Stanach Zjednoczonych też mamy walkę. Mamy walkę pomiędzy Pentagonem, który jest podległy Trumpowi i rzeczywiście działa w jego interesie, i agencją wywiadowczym, które są dalej po stronie globalistów. Trump nie kontroluje większości agencji wywiadowczych operujących w Stanach Zjednoczonych.
Bardzo panu serdecznie dziękuję za rozmowę i zapisujemy się na następne.
W porządku. Dziękuję również. Do usłyszenia.
Independent Trader był gościem popołudnia wnet, a teraz niech zagości w popołudniu wnet zespół Mysłowic. Długość dźwięku samotności.